ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Tym gościem jest profesor Jarosław Krajnowski. Jak Państwo usłyszeli, poeta, dyrektor Muzeum Literatury. Człowiek, który słowa prawdy w życiu nie powiedział, bo on nie mieszka na 7 piętrze.
Dzień dobry, ale mieszkałem.
No może, proszę Pana, ale to się w tej chwili nie sprawdza. Pan mieszkasz w swoim domu pod Warszawą, a Muzeum Literatury też jest co najwyżej jedno, zdaje się, piętrowe. No tam chyba, że strychy liczymy. Ale my nie o tym, my o dziwo nie o nieruchomościach, jeśli pan pozwoli, tylko o tym, czy pandemia pomogła Polakom, zmusiła Polaków, by sięgnęli po książki. Co prawda, 58% z nas w zeszłym roku nie tknęło książki, ale to i tak jest lepszy wynik niż rok wcześniej.
Znaczy, wydaje mi się, że i raport o czytelnictwie roczny, który się ukazał, a który obaj żeśmy czytali jakoś tam, pokazuje, że no nie, że pandemia jakoś nie pogoniła za przeproszeniem Polaków do czytania. Ten wzrost, bo jest pewien wzrost, prawda, w porównaniu do roku poprzedniego czy do niektórych lat poprzednich, ten wzrost jest nieznaczny i on się utrzymuje w granicach normy, tak? To znaczy, jak patrzyłem na te słupki, no to czytelnictwo w roku zeszłym było takie jak w 2008.
Jedną rzecz widać na pewno, kobiety czytają więcej niż mężczyźni. Połowa kobiet w zeszłym roku przeczytała książkę, a 2/3 mężczyzn wręcz przeciwnie. Czyli albo kobiety, przepraszam, lepiej kłamią, albo są po prostu znacznie mądrzejsze niż my faceci.
No to wygląda, to znaczy na jedno i na drugie może wyglądać, ale myślę, że raczej to drugie jest słuszniejsze.
Trzymajmy się tego, tak. Obaj mamy żony,
tak, raport. Tak, uważajmy. Raport pokazuje jednak pewne stałości, tak? Znaczy on wychwytuje właściwie podobne cechy od lat, tak? To znaczy wiadomo było, że polski rynek książki jest raczej rynkiem kobiecym, że tutaj kobiety, i to już od wielu, wielu lat, jest właśnie jakaś taka stała, czytają więcej od mężczyzn, że na przykład więcej czyta się w domach, no, gdzie mieszkają ludzie z wyższym niż niższym wykształceniem.
No tak, i więcej się czyta w domach zamożnych. To my wszystko mniej więcej wiemy. Tylko jest pytanie, dlaczego na przykład kobiety czytają więcej niż mężczyźni? Czy to wynika wyłącznie z wykształcenia, bo po prostu kobiety są lepiej wykształcone?
Znaczy to jest takie pytanie trochę z zakresu socjologii bardziej chyba niż literatury. No jest taka nauka, która się nazywa socjologią literatury i różni badacze z tego obszaru starali się na to pytanie odpowiadać w ostatnich latach, ale odpowiedzi były dość banalne, no, że nie wiem, panowie są bardziej zapracowani, że prawda,
i po 90 roku, panie profesorze, tak,
rzucili się zarabiać pieniądze, prawda, że panie mają więcej czasu. Co tak, jak popatrzymy obaj na nasze domy, to pewnie niekoniecznie się sprawdza, bo panie choćby w domach mają dodatkowe...
Dobrze, panie profesorze, widzimy też pewne rzeczy, które są, no też pan powie, że one są niezmienne, że rzeczywiście czytamy kryminały głównie, o dziwo nie romanse, chociaż pan mówi, że literaturę czytają głównie kobiety, czy kobiety sięgają po kryminały, nie po romanse?
Znaczy, pamiętajmy też o tym, że współczesny kryminał jest czymś troszkę jednak innym niż kryminał klasyczny, taki w stylu Agaty Christie, prawda? To są bardzo często książki obyczajowe, gdzie te wątki związków międzyludzkich, relacji takich, powiedziałbym, psychologicznych nakładają się na intrygę, jakakolwiek tam ona ona jest.
A czy proszę mi powiedzieć, czy kryminały, panie profesorze, pytam profesora Jarosława Klejnackiego, poetę, dyrektora Muzeum Literatury, czy te kryminały to zawsze musi być taka literatura klasy B? Trochę gorsza i mamy się wstydzić tego, że czytamy kryminały, czy raczej nie? Czy raczej mówić, nie, to jest serio, to jest książka jak książka?
Ja myślę, że już dawno przestaliśmy się wstydzić czytania kryminałów, ale co ważniejsze, pisarze przestali się wstydzić, że piszą kryminały, tak? Znaczy, jak popatrzymy na autorów kryminałów, no, sprzed tam lat 30, to często to byli ludzie, którzy ukrywali się pod pseudonimami, czy za pseudonimami, bo no, troszkę było wstyd popełnić jakąś tam, prawda, powieść z zagadką kryminalną.
No dobrze, dobrze, ale Olga Tokarczuk kryminałów nie pisze i nie za to dostaje się Nobla.
No, to znaczy jest pytanie, czy prowadź swój pług przez kości umarłych nie jest swoistą grą z kryminałem.
Swoista gra, jak sam pan mówi, panie profesorze, że swoista gra z kryminałem, to znaczy, że to po prostu nie jest kryminał. Kryminał to jest, jak go zabili, a my go szukamy, tego, kto zabił, albo jak tam ukradł dużo i nie wiadomo kto. No takie tam, nie wiem.
Pan jest zwolennikiem najwyraźniej klasycznej intrygi, a w dzisiejszych czasach wszystko jest swoistą grą, prawda?
Panie profesorze, może rzeczywiście ja czytam mało kryminału, to prawda, a pan w ogóle czyta kryminały w takim razie?
Tak, oczywiście.
No to jakie ostatnio,
może nie
proszę?
To, że...
No jakie proszę, proszę,
nie,
proszę.
Akurat ostatnio kryminału nie przeczytałem.
No właśnie, i to się tak
żadnego.
Zawsze zaczyna.
Czytałem inne książki. Ale to nie jest tak, że jak widzę kryminał, to uciekam z krzyku.
Jedno też jest w tym wszystkim, no, w raporcie o stanie czytelnictwa tego nie ma, ale według tygodnika Wprost najlepiej zarabiają rzeczywiście, zarabia autor kryminałów, Remigiusz Mróz bije wszystkich na głowę. W 2020 roku jego dochody oszacowano, podkreślam, oszacowano na 5 milionów złotych. Andrzej Sapkowski, wielki pisarz fantazy, bardzo znany w Polsce i poza granicami, jest jednak uboższy o ten milion, czyli 4 miliony. Olga Tokarczuk jest na trzecim miejscu niezmiennie, no a poza tym później też panie piszące. O czym to świadczy?
Że nie czytamy, przynajmniej jeśli chodzi o ilość, tak? No bo tutaj... Jeśli by stosować kryterium wybitności, prawda, no to mamy do czynienia co najmniej z dwiema osobami, które moglibyśmy nazwać wybitnymi pisarzami, czy właściwie pisarką i pisarzem. Ja tutaj bardzo sobie cenię Sapkowskiego. To jest w polskiej literaturze innowator. Jego literatura wbrew pozorom jest taką, powiedziałbym, właśnie postmodernistyczną, skomplikowaną. Tam ktoś, kto jest oczytany, dostrzeże mnóstwo wątków. To nie są historie o gościu, który biega z mieczem, prawda, i załatwia potwory.
Jasne.
No, Olgę Tokarczuk, oczywiście Olgi Tokarczuk nie trzeba przedstawiać, natomiast no, reszta to jest, są bardzo różne rzeczy. No mamy tam, pan nie wymienił, ale na piątym miejscu jest nasza ulubiona...
Blanka Lipińska.
Autorka, tak, powieści pornograficznych, no i co?
Nasza ulubiona, tak, tak. Ja co
no tak, rozmawialiśmy kiedyś o niej. Tak.
Ja co prawda tego jeszcze, znaczy rozmawialiśmy o niej, to prawda. Ja jeszcze niestety, ja muszę nadrobić zaległości w lekturze. Radio RMF24.pl, interia.pl, tam porozmawiamy o tym, czy jest na przykład literatura prawicowa i lewicowa, bo jak sobie radzą pisarze prawicowi, a jak sobie radzą ci, którzy wręcz naprzeciwko. Porozmawiamy o tym, że polityk tam wskoczył na listę hitów sprzedażowych. Będzie też o tym, kogo warto czytać, poleci profesor Jarosław Klejnocki. Jeśli mnie przeegzaminuje, to ja też przyznam się do tego, co tam czytam i wyjaśni się, kogo mam na koszulce. Ale to wszystko w internetach. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Bogdan Zalewski, który tam pana ładnie wprowadzał, on od razu wie, kto to jest. A pan wie o taki ten? To kto to?
Słabo widzę.
No ja wiem. W pewnym wieku to nic dziwnego. Od książek pan sobie wzrok popsuł. Proszę pana, on wygląda jak podsądny mojej żony z pod Ostrołęki, a nazywa się o dziwo Włodzimierz Majakowski. To taki był kiedyś poeta. Nie wiem, czy panu się obiło o uszy. Myślałem, że poeci to się znają z widzenia po prostu. Stąd pozwoliłem sobie na takie coś. Panie profesorze.
Ja staro wyglądam, ale nie aż tak, żeby Majakowskiego poznać. No,
myślałem, że Majakowski mówił do pana, panie profesorze.
Nie.
No dobrze. Kwestia pańskiego wieku jest rzeczywiście niezbadana. Ja panu powiedziałem, że pan wygląda jak taki, był sobie człowiek. Nie wiem, czy pan pamięta, taki biały był taki pan, który miał brodę i włosy takie do ziemi i był bardzo mądry, więc myśmy tak, przyznam się, że tak po wyglądzie pana wzięliśmy do tej rozmowy, więc to dlatego. Dobrze, panie profesorze,
bardzo
teraz...
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę. A teraz serio, jest podział na literaturę prawicową i lewicową?
No, mnie się wydaje, że jeśli już jest jakiś podział, tak, ale tak na gorąco, tak, to raczej na pisarzy prawicowych i lewicowych, czy też deklarujących swoje sympatie, jedni, prawda, mogą deklarować, a innych się na przykład uważa, prawda, za tam lewicowych czy prawicowych. Natomiast, czyli istnieje literatura, no tak szybciutko sobie przypominam na przykład, jak pisze Wojciech Chmielewski. To jest prozaik, który chyba jako pierwszy otrzymał nagrodę Marka Nowakowskiego. Taką nagrodę, powiedzmy, przez konserwatywne czy prawicowe, jeśli pan woli, środowiska wygenerowaną, jak rozumiem, jako pewnego rodzaju przeciwwaga Nike.
Znaczy ja wiem, ale wie pan, bądźmy też uczciwi, dostają różni ludzie. Paweł Sołtys, czyli Pablo Pawo, też dostał nagrodę imienia Nowakowskiego. I trudno go nazwać jakimś prawicowym zakapiorem.
Jasne. Skądinąd wiem, że no powiedzmy władze nagrody kontaktowały się nieoficjalnie wcześniej z Pawłem Sołtysem, żeby zadać mu pytanie, czy przyjmie. A zatem pewna otoczka tutaj istnieje. Ale,
ale to czy przyjmie, bo wie pan, o co chodzi. No, w tej chwili nawet w życiu to by znaczyło, że życie literackie też ogarnęła szajba i dzielimy się już tak bardzo, że jedni od drugich nawet nagrody nie wezmą.
No, przypominam, że Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi zdarzyło się nie odebrać ani nagrody, ani pieniędzy, a dostał nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy za tak, to tę główną, czyli ten twórca, 100 tysięcy złotych, i odmówił. No i jakby była, z tego co rozumiem, motywacja pisarza była taka, że władze Warszawy ówczesne z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz no nie odpowiadają mu, prawda?
Więc no dobrze,
takie gesty niestety się zdarzają.
Ucieka pan trochę od odpowiedzi.
No właśnie, nie
zaczął pan od...
Chciałem powiedzieć, że właśnie jak patrzę na pisarzy, którzy powiedzmy, czy sami się deklarują jako konserwatyści, czy prawicowcy, czy widzi się w nich właśnie autorów, powiedzmy, sympatyzujących bardziej z prawicą niż lewicą, to niekoniecznie to się przekłada właśnie na literaturę, tak? No, w żaden sposób opowiadania Wojciecha Chmielewskiego nie mogą być nazwane literaturą prawicową, a już jak popatrzymy na wiersze Jarosława Rymkiewicza, to one są, no, one są wspaniałe, tak? To w ogóle jestem wielkim miłośnikiem poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, ale no, tam na przykład, nie wiem, no, nie ma Boga, tak? Albo jest jakaś negacja Boga, czy pytanie w ogóle jakby o istnienie transcendencji. Tam jest więcej nicości na przykład, prawda? I to taką poezję nazywać, no nie wiem, konserwatywną czy prawicową, no w żaden sposób nie można, prawda? Więc ja bym się raczej skłaniał ku temu podziałowi takiemu, no właśnie tak jak pan powiedział, no będącemu przejawem szajby w Polsce, to znaczy, że wszyscyśmy się podzielili, prawda? I natomiast nasze wytwory, a w przypadku autorów to są teksty, już niekoniecznie są naznaczone naszym grzechem podziału.
Okej, czyli to rozumiem, czyli towarzysko się nie znosimy, ale piszemy na przykład tak, jakbyśmy byli z jednej, spod jednej, no inaczej, z jedną rodziną, no nie nasze idiosynkrazje nie mają, nie znajdują ujścia w literaturze. Ale ja nie wiem, czy to dobrze. No bo jak tak sobie pomyślę, panie profesorze Jarku drogi, no czy to oznacza, że słuchaj, bo tak mówiąc poważnie, znaczy to, no bo jeśli na przykład tych podziałów nie ma, no to znaczy, że pewna część polskiego życia takiego społecznego, nie mówię politycznego, tylko społecznego, nie znajduje odzwierciedlenia w literaturze. Polskie życie społeczne, jak wiemy, jest no, takie bardzo gorące. Ludzie się żywiołowo nienawidzą z powodów politycznych. No i co, i o tym literatura milczy?
Wiesz, znaczy to jest też taki, to jest w ogóle taki wątek, który przede wszystkim podnosiła i podnosi chyba nadal krytyka literacka, która, o, jakbyś mnie zapytał, czy istnieje krytyka literacka prawicowa czy lewicowa, to pewnie tak. I to dlatego, że uprawiają ją publicyści, a nie literaci zazwyczaj.
Swoją drogą, słowo literat jest jednak słowem zdumiewającym dla mnie, ale dobra, okej.
Fatalnym, no. Tak? No dobrze, pisarze. Pisarki i pisarze. Natomiast krytyka literacka, no właściwie od kiedy? Od kiedy ja pamiętam jako człowiek taki w miarę się zajmujący literaturą, ma jakieś tam pretensje do literatury, że ona nie przedstawia rzeczywistości. No, mój mój przyjaciel, tak, Adam Zagajewski, który zmarł miesiąc temu, pisał ze swoim kolegą, czyli Julianem Kornhauserem, już w połowie lat 70., że świat jest nieprzedstawiony, prawda? Taka słynna książka.
No właśnie, której... ale on jest nieprzedstawiony. I teraz poczekaj, żebyś mnie dobrze zrozumiał. W tym, co mówię, nie ma takiego wezwania, pisarze, piszcie o tym, co się dzieje, bo ja nie jestem ideologiem stalinowskim, który tam przed pisarzami jakieś ideologiczne cele stawia. Tylko się nad tym zastanawiam, bo jak wiem na przykład, jak taki Wojciech Tomczyk zabierze się za pisanie dramatu, i to bez względu na jego poglądy teraz, czy sympatię, no to Tomczyk pisze o tym, co jest, tak? O tym, co się dzieje. Jak napisał Przesłuchanie, przepraszam, nie Przesłuchanie, oczywiście Norymbergę, sorry, no ale wyglądało tak Przesłuchanie. Jak napisał Norymbergę, to no to było wiadomo, co tam się dzieje. Jak pisze nawet o spotkaniu dwóch rodzin, współczesnego Romea i Julii, no to jest to spotkanie rodzin, no nie wiem, lemingów z moherami, tak? I to też dotyczy tych relacji, które my przecież znamy ze świata. No, ale nie mam takiego poczucia, żeby to było częste w polskiej literaturze, albo, i tu też przyznaję taką możliwość, że ja jestem niedokształcony i niewystarczająco oczytany.
Znaczy, odwołujesz się do przestrzeni dramatu czy teatru. Ja mam w ogóle wrażenie, ja nie znam się na teatrze, w ogóle się nie znam i trochę nawet się boję cokolwiek powiedzieć, ale mam takie wrażenie z obserwacji, no, że teatr trzyma rękę na pulsie rzeczywistości, tak? Że przywołałeś Tomczyka, ja mogę przywołać z drugiej strony, tak? Strzępkę i Demirskiego, i oni też trzymają rękę na pulsie. Jakby abstrahując od tego, co to jest, jak to jest, czy nam się podoba, czy nie, ale to są reakcje jakby na ten świat właśnie, który jest, prawda? A proza nie.
No dobrze, to jeszcze jedno pytanie o poezję w takim razie. Czy ona komuś jest jeszcze potrzebna? I to nie jest pytanie takie z cyklu tania prowokacja, tylko jak patrzymy na te wyniki czytelnictwa i w ogóle na takie obserwacje, no to proza się sprzedaje w nakładach mikroskopijnych. I teraz to jest pytanie, czy tak być musi, czy to jest norma i tak po prostu zawsze będzie, bo tylu ludzi ma tego typu potrzeby, czy też coś tu nam nie domaga?
Że poezja jest jakby słabo obecna, tak?
Tak.
No tak, ale to Marek Bieńczyk kiedyś bardzo ładnie powiedział, aforystycznie, kiedy go pytano, jaka jest różnica między kulturą literacką Francji i Polski, no to powiedział, że różnica jest taka, że we Francji się ukazuje 600 powieści i 100 tomików rocznie poetyckich, a w Polsce odwrotnie. Więc na pytanie, czy poezja jest komuś potrzebna w Polsce, no to przewrotnie można by było powiedzieć, że tak, no piszącym poetom, bo ich jest tam sporo. Natomiast no rzeczywiście czyta to najbliższa rodzina, pewnie przymuszona, jeszcze przez autora i jacyś tam znawcy. Nad czym boleję, ale też jak patrzę, bo mam kontakt z taką nową poezją, choćby dlatego, że dałem się wciągnąć w rozmaite grona jurorskie i tam mi każą czytać te nowe wiersze, mam wrażenie, że znaczna część tej poezji nowej jest taką poezją, którą kiedyś nazwano laboratoryjną, awangardową. To się trudno czyta, to nawet dla fachowca jest niełatwa lektura. Więc jakby ktoś tak miał wejść do Empiku i kupić sobie taki tomik, to ja rozumiem, że on woli sobie kupić kryminał.
Dobrze,
tak? Całkowicie to rozumiem.
Jarku, pokrótce w takim razie. A jeśli ktoś nie chce pójść w ekstrema, to znaczy ani w awangardową poezję, ani w kryminał klasy już B zupełnie, tylko chce gdzieś znaleźć dobrą książkę, która byłaby w dodatku niegłupia, nie odmurzyłaby go za bardzo, ale jednocześnie jej czytanie sprawiłoby przyjemność, to co ty byś polecił?
Ja mogę powiedzieć o trzech książkach, które, no tak powiedzmy, na przestrzeni ostatnich...
Dobra, to szybciutko dni, czy... o nich, dawaj.
Rozkaz, więc to są tak, to jest, mam to na jedną przed sobą, to jest dziennik Jorgosa Seferisa.
Na początku było dobrze, tak.
O, to jest grecki laureat Nagrody Nobla 1963 roku, poeta. Zresztą wiersze też polecam, ale to jest dziennik. Jeżeli czytałeś Szandora Maraja, to znajdziesz podobne klimaty melancholijne i nie tylko.
Dobra, melancholijne klimaty, naprawdę, dobrze.
Druga książka to jest moim zdaniem bardzo ciekawa powieść Piotra Bratkowskiego, czyli twojego kolegi po fachu dziennikarskim, pod tytułem Mieszkam w domu, w którym wszyscy umarli. To jest powieść taka, powiedziałbym, wspomnieniowa, retrospektywna, bardzo, powiedziałbym, refleksyjna.
No dobrze, a trzecia?
A trzecia, no to musi wrócić Zagajewski, tak?
Czyli miał być coś tak troszkę, wiesz, żeby tak ludzi zachęcić do czytania, a ty jak nie melancholijne dzienniki nie. Poety...
Przeczytajcie Zagajewskiego, jeśli nie wiersze, to przeczytajcie eseje. Przeczytajcie jego książkę pod tytułem Dwa miasta. To jest coś naprawdę, co no, da wam uśmiech na twarzy.
No dobrze, ja właśnie też się przygotowałem, ale ja jakieś ambitne rzeczy wybrałem.
Proszę powiedzieć, no ja bardzo chciałbym właśnie usłyszeć, co czytasz.
Wiesz co, właśnie jakieś takie, właśnie czytam różne rzeczy, tak naprawdę ostatnio kupiłem sobie Muzyka jest ważna, to są takie eseje Rogera Scrutona, co zabrałem się za to, nie dokończywszy jego poprzedniej książki, to jest mój stały grzech. Dostałem w prezencie i nawet już otworzyłem z folii, słuchaj, a dostałem bardzo niedawno, więc się okej, więc to już jest sukces, notatnik filologa Klemperera. Przyznam kiedyś w tajemnicy, że ja kiedyś myliłem tych Klemperów, tego kompozytora z pisarzem, bo myślałem, że to jakoś jeden jest ten sam. Ale to było dawno temu, kiedy byłem jeszcze małą dziewczynką. Teraz już się dowiedziałem, że jest ich dwóch. No i takie tam różne. Na przykład próbowałem przeczytać kryminał i bardzo dobrego pisarza, Roberta Harrisa. No wszyscy czytają Roberta Harrisa, czytają go w kwadrans, a ja się męczę pół roku. Także to tak, no.
A może to jakaś gorsza książka Harrisa akurat jest?
Nie, to jest Monachium, to jest dobre dość chyba, ale wiesz, jakoś takie mam wrażenie, że czytam fajne, ale błahe strasznie i odkładam. No dobrze, panie profesorze, to my tu sobie jeszcze kiedyś porozmawiamy o książkach.
Z całą przyjemnością.
Tak, ja niestety muszę zacząć wreszcie je czytać, a nie tylko o nich ględzić. Państwu również życzę miłej lektury i do usłyszenia i do zobaczenia, nawet jeśli to internety, jutro. Panu bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Jarosław Klejnocki był naszym gościem. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.